Witamy wszystkich serdecznie. 399 odcinek jest... Ja, to jest w ogóle jakby duży numer. Tutaj nie ma co...
Będzie za tydzień, fajnie.
Ale w ogóle,
jak,
nie?
Czy mamy jakiś plan na to, jak będziemy korzystać z tego święta, jakim będzie...
Muszę zobaczyć, jaka jest data.
No ja po pierwsze nie przyjdę trzeźwy, po drugie muszę mieć ciastko, a po trzecie totalnie będę pił szampana w trakcie odcinka. Czy jakby trzeba więcej...
Ja przynoszę kubeczki.
Okej. Okay. Andrzej, możesz wziąć takie czapki?
Mogą być, jeżeli chcesz, to nie ma problemu.
Jakbyśmy pili z kubeczków menstruacyjnych, to by było całkiem sympatycznie.
To Illuminati tak robią, wiesz? Ale oni w ogóle nie lubią, żeby o tym mówić.
Tak, aha, ale to krew małych dzieci, nie?
Tak, i chyba, że jest w członkach Illuminati członek kultury żydowskiej, to wtedy jeszcze jest maca, a maca się robi z małych nienarodzonych dzieci.
Oczywiście.
A to będzie też, w ogóle się zacznie Black Week, więc ciekawe, jakie będą oferty, czy w ramach prezentu
strasznie
nam dadzą coś za darmo.
Mówisz, że Black Week w ogóle będzie w przyszłym tygodniu, naprawdę. Andrzej,
tytułasz się z tego Black żartu. Month? Który to jest?
Luty.
Który jest miesiąc? Luty. A luty.
Widzisz, i taki jesteś. Tutaj chciałeś mnie pogrążyć, a ja wiem z głowy.
Bardzo dobrze. A to tak, to dobrze, że mają w lutym miesiąc, a później jeszcze tydzień.
Tak.
Pod koniec roku.
To prawda. Tak przypominająca dawka.
Tak. To ja mam w ogóle temat. Miałem dawkę przypominającą szczepienia. Oczywiście wszystkim osobom, które mogą się zaszczepić i nie mają ku temu przeciwwskazania, serdecznie zapraszamy do zaszczepienia.
Tak jest. W aplikacji moje IKP jest skierowanie.
Tak, dostałem właśnie
skierowanie. Ja jeszcze nie dostałem.
Ja dostałem...
Bo jeszcze ten... Ja jeszcze, czekasz na pół roku.
Ja drugą dawkę jeszcze nie minęło pół roku.
Tak. Bo my się miesiąc chyba minęliśmy z Wojtem, a ja byłem z racji tego, że mój mama na froncie... A by the way, moja mama dalej po roku nie czuje smaku i zapachu. W sensie tylko rzeczy złych, w sensie to jest bardzo interesujący koncept.
Tylko rzeczy złych, czyli ciebie nie czuje.
Na przykład moja mama nie czuje, że coś się zepsuło. No nie? I z jednej strony to jest takie, no wiesz, moja na przykład nie czuje, w sensie ona nie czuje, jak to powiedziała, samych przykrych zapachów, czyli na przykład jak pies puści bąka przy niej, a nasz pies puszcza naprawdę zjadliwe bąki, naprawdę do takiego stopnia, że to jest ewidentnie rzecz, którą moja mama nie czuje tego, ale ona też nie czuje na przykład, jak się zepsuje dżem, że jest, ma inny smak, czy coś takiego.
No, to też niedobrze,
i z jednej strony to jest takie, no wiesz, fajnie, bo ona nie czuje jakby tych rzeczy, które są złe, ale z drugiej strony te złe rzeczy to jest bardzo dużo z rzeczy stricte ostrzegawczych, nie?
Tak.
Że coś poszło nie tak.
Friendly reminder jako osoba, która też miała stratę smaku, że dżemu zepsutego twoja mama nie jest w stanie zjeść, bo to jest, ja coś takiego zrobiłem, że wziąłem sobie łyżeczkę testowo i to dosłownie jakby mi eksplodowały fajerwerki w ustach. To było coś takiego, że zero smaku, ale takie jakby kwasem mi oblały usta.
Bardzo dużo powiedziała w ogóle, że rzeczy się zmieniły, na przykład zmieniły jej się rzeczy, które lubi sobie teraz zajadać. I mówisz, że na przykład przestała być fanką, no ona jadła na przykład, wiesz, chleb z wędliną i przestała jeść wędliny, bo dla niej trochę przestały mieć smak jakiś sensowny, więc teraz robi inne rzeczy. Ale już to trwa rok. Natomiast...
Ja tylko wam powiem, że i słuchaczom powiem, bo faktycznie ja też COVID już za mną na szczęście i całkiem sensownie, ale utrata smaku i zapachu jest rzeczą, którą można zrozumieć tak teoretycznie, ale jeśli nigdy nie poczuje i nie, faktycznie nie pozna do momentu, kiedy się tego faktycznie nie doświadczy. Ja myślę, że to jest jak z wieloma rzeczami, jak z, nie wiem, z posiadaniem dziecka i tak dalej, że możesz sobie coś wyobrażać, ale jak dociera do ciebie ta sytuacja, to jest coś zupełnie innego niż się mogłeś oczekiwać.
Kiedyś może jak będą legalne marihuana, to sprawdzimy, bo też tyle ludzi o tym opowiadają i ja bym był bardzo ciekawy tego. Natomiast ja dostałem trzecią dawkę. Dostałem trzecią dawkę w zeszłym tygodniu, połówkę Moderny, bo tak dają. Kiedy się wybierze Modernę, dostałem też naklejkę Dzielny Pacjent i chciałbym tylko powiedzieć, że przetrzepało mnie niesamowicie. Ale powtórzę swoje słowa z poranka, kiedy się obudziłem, mając 39 stopni gorączki. Jakby mi teraz powiedzieli, że za 2 godziny mam przyjąć czwartą dawkę, to bym poszedł. I właściwie po 24 godzinach takich nieprzyjemnostek było już gitara. I to też było niesamowite, bo ja pamiętam, jak o godzinie 18 leżałem, w sensie następnego dnia, o godzinie 18 leżałem na kanapie, nie mogłem się ruszyć i czułem się naprawdę strasznie. O godzinie 20 wyciągałem zmywarkę, podśpiewałem sobie i właściwie już byłem totalnie ogarniętym człowiekiem, więc też interesujący koncept.
Właśnie mnie zastanawia w ogóle to straszenie, że szury mówią tak, wiesz, pojawia się info, no to teraz trzeba będzie zrobić trzecią dawkę i oni piszą, no i co? I za rok następną, i za rok następną, i za rok następną, no tak, no i
tak.
Co?
No,
gdzie tu jest problem? Ja tego nie rozumiem w ogóle.
W drodze jest szczepionka, która będzie wieloletnia.
Że, no to, nie, no to
że będzie na badaniach i tak dalej testowana, ale że jest taki horyzont i okay. perspektywa, że coś takiego się pojawi. Ale to w no ogóle
to jest
fajnie...
bardziej, wiesz, wygoda niż jakaś konieczność. Nie rozumiem tego oburzenia, że trzeba będzie jeszcze raz się zaszczepić. Jakby to...
No, to jest chyba kwestia taka, że, no, że będziesz sobie wlewał te kwasy cały czas w organizm.
No, a
czy w ogóle chciałem pożegnać wszystkich antyszczepionkowców, których tak. triggeruje ten temat. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Być może. Albo już
albo nigdy.
Ale witamy serdecznie wszystkich innych na pokładzie.
Znaczy wszystkim życzymy oczywiście, żeby przeżyli.
Tak,
ale
tak.
No...
Tylko chodzi o to, że możecie już nie chcieć
się nie mówi
tego.
Antyszczepionkowcy, tylko proepidemicy, Andrzej. To jest bardzo. Nie, może, nie negatywny język, tylko język pozytywny.
Pozytywny, to jest tak, to jest piękne.
Jak jeszcze
raz? Proepidemicy.
Proepidemicy, spoko, nie słyszałem.
Ja jestem właśnie, ale bo ja ten temat zaczynam jakby z takiego powodu, że po pierwsze chciałem się pochwalić, że hej, ja jestem właściwie tak zwany antibodies forge. Chciałem zmienić tak nick na Twitterze, aby mi weryfikacja spadła, bo chciałem zrobić jak fakes forge, że jestem, on jest kuźnią fejków, ja jestem kuźnią przeciwciał, więc kuźniuję, faktycznie produkuję przeciwciała, ale jest też Movember. I ja znowu chciałem o tym Movember przypomnieć. W ostatnim odcinku mówiłem, że pójdę. Chciałem powiedzieć tym, że byłem.
Super.
Pan powiedział, że...
Jak twoje jajka?
Sytuacja, ja opowiem bardzo dokładnie ze szczegółami. To znaczy, jak przyjdę, to pan
zdjęcie
powiedział...
zdjęcie w tym w opisie
tak,
odcinka?
Tak, tak. Będzie to zdjęcie z panem doktorem, super. Jak trzyma mnie za jądro. Pan doktor po prostu obejrzał, popatrzył z bliska i mówi nice cock. I właściwie na tym wszystkim trochę żartuję. Ta wizyta normalnie była pełni profesjonalna i tak dalej, ale ja dostałem...
69 centymetrów? Nice.
Tak, tak. W sensie od kolana... do członka.
Oczywiście.
Jakby, no. Ja mam strasznie długie nogi. Więc chciałem powiedzieć tylko, że ja poszedłem, jest u mnie na ten moment wszystko gitara. Mam nadzieję, że jeśli wy poszliście, to u was sytuacja wygląda tak samo dobrze. Jeśli jeszcze nie poszliście, to oczywiście serdecznie zachęcamy do tego, żeby zadbać o siebie i o swoje jajca. No. Tak. To był taki ładny Movemberowy, zdrowotno Movemberowy temat na listopadowy 399 odcinek. Ale panowie, mam też rzeczy technologiczne. Mam jeden fajny temat, z którego byliście, którym żyliście przez ostatnie półtora tygodnia. W sensie wy mówiąc, to mówię do Wojtka, do Andrzeja, a teraz przyznam się całemu światu, że jestem debilem.
A przypomnij, który wow. aspekt
chodzi? Ja już
chodzi.
Nie pamiętam, która właśnie. Która ta sytuacja, powiedz.
Oczywiście, ja już wam powiem. I teraz uwaga. Pewnego razu w ciągu ostatniego tygodnia wysłałem wam na naszą tajną grupę wiadomość, że o cholera, ktoś mi się włamał na One Password.
Dobrze, to
o,
tak.
To chodzi.
Okay.
To nie?
Dobrze. Fajnie, cieszę się, że ja jestem kluczem do tego debilstwa.
I wrzuciłem to raz i mówię mówię, dobra, siadam do komputera, od razu druga w nocy, siadam do komputera, zmieniam master password, zmieniam hasło, zmieniam klucz, usuwam wszystkie digitalowe wersje autentyfikatorów do One Password, zmieniam hasło do maila. Na takiej zasadzie, jeśli ktoś ma dostęp do mojego starego One Password, to nie będzie miał dostęp do maila, z którego można zresetować większość haseł, no i straci dostęp do One Password, ponieważ wrzuciłem wszystkie jakby urządzenia, które były zalogowane, oprócz tego, na którym w tym momencie pracowałem, potem dodawałem każde kolejne dalej. No i zajęło mi tam to 30 parę minut, no bo to jakby wiesz, odsynchronizowanie, dosynchronizowanie urządzeń, dodanie ich, zapamiętanie nowego hasła, to jest też już w ogóle, bo oczywiście zrobiłem nowe hasło, nowe, takie długie i mówię Jezus Maria i teraz siedzę i wpisuję, jest prawie jakby starszy człowiek, jednym palcem i karteczka.
Nowe, długie, Jezus Maria, jak dalej?
Na końcu jest wykrzyknik i jedynka.
Rozumiem, a to bezpieczniej.
Tak, bezpiecznie, żeby zresztą znaki specjalne. I to była taka sytuacja, mówię, no dobra, no nie wiem, dostałem maila, bo kluczem jest to, że dostałem maila, że ktoś zalogował się w Safari na iOS-a do mojego OnePassu o drugiej w nocy. Cholera jasna, przecież...
I to ważne jest jeszcze to, że tam była informacja, że to ktoś ze Śląska. Tak?
W pierwszej wiadomości chyba nie było Śląska, tylko był jakiś dziwny adres IP. Ale, okay. No więc to, tak zrobiłem. I potem parę dni później była druga taka sytuacja, znowu godzina jakaś tam pierwsza w nocy, tym razem to był faktycznie adres IP ze Śląska, bo było napisane, że ktoś się zalogował ze Śląska, znowu było Safari for iOS. I ja mówię, cholera jasna, w sensie ja wszystko odinstalowałem, to jakby o co chodzi, gdzie tu jest ten. Znowu oczywiście przeszedłem przez dokładnie ten sam proces, zrobiłem dokładnie to samo i stwierdziłem, no jakby no nie wiem co, zobaczę, po prostu dam temu się wyszaleć i teraz siedzę sobie jakieś dwa dni później, siedzę sobie z iPadem, chilluję sobie i... W Safari na iPadzie używam dodatku One Password, czyli tego, że klikam w rozszerzenia, wybieram One Password, naciskam kciuk i wtedy on auto uzupełnia tak jak w Safari na komputerze czy na tym, no to tak samo na iPadzie zdziała. I w tym samym momencie dostaję maila, że ktoś właśnie zalogował się do Safari na iOS-ie. I okazuje się, że on uznaje te logowania w One Password dodatku w Safari jako coś zupełnie innego niż logowanie w iPadzie, co też ma sens, bo to jest aplikacja One Password na iPada versus zalogowanie się do One Password w Safari iOS. To są dwie różne rzeczy. Mhm. I to cały czas ja przed sobą uciekałem. Bo się okazało, że to ja cały czas się logowałem do tego One Password, tylko tego
jak
nie wiedziałem.
Jak te psy, co swój własny ogon
tylko
gonią.
Tego po prostu nie wiedziałem, bo na telefonie korzystałem sobie z One Password i w przeglądarce i po prostu identyfikowałem się twarzą. Miałem ewidentnie wyłączone powiadomienie, że dostałem tego maila, więc była sytuacja taka, że ja nie zwróciłem uwagi za pierwszym razem, że jednocześnie, kiedy zalogowałem się twarzą do One Password w Safari, dostałem maila, że zalogowałem się do One Password Safari, więc cały jakby trochę ponad tydzień uciekałem przed jakimś kradziejcem, którym byłem ja.
Niesamowite. Ale to poczekaj, bo czyli to okazuje się, że ten Private Relay wcale nie miał nic wspólnego, bo to Private była moja...
Otóż Private Relay miał właśnie wspólne dokładnie to, że dlatego pierwszy adres IP był losowy jest skądś tam, a drugi był ze Śląska, bo był to Private Relay. I on przechodził przez jakiś serwer.
I on działa na przeglądarce.
On działa na przeglądarce.
Okej. Więc dobra, dlatego... Bo wiesz, to... Tak, bo ja myślałem o tym, że dobra, no to no tak, przecież to dlaczego
za każdym
logowaniem
w aplikacji...
Masz? No dokładnie, a tutaj jest przeglądarka, która za każdym razem de facto ma nowe IP
tak.
I oszukuje, że jest zupełnie
dlatego,
gdzie indziej.
Dlatego, i to też jest tutaj, będzie jeszcze jedna gwiazdka o tym, a odnośnie tego Private Relay, to będzie też interesujące zaraz. No, więc efekt był taki, że ja faktycznie pozmieniałem te wszystkie rzeczy, a może i dobrze, bo też po tylu latach warto by zmienić te wszystkie rzeczy, jakby gdzieś jakiś mój One Password, ten taki dokument PDF-owy zapodział czy cokolwiek, no to teraz już nie funkcjonuje. A propos Private Relay, tylko taką ciekawostkę powiem, że jeśli macie ją uruchomioną na swoim urządzeniu i macie na przykład Orange Flexa, to jeśli korzystacie z social mediów w internecie i one idą po Private Relay, to jednocześnie nie są darmowymi social mediami we Flexie.
O, ciekawe.
Ponieważ to trochę tak jak po VPN-ie.
No tak, on nie wie, że to jest
on
ten serwis.
On nie wie, że to jest ten serwis. Mhm. Więc jeśli chcecie korzystać z darmowych social mediów we Flexie, no to możecie sobie Private Relay wyłączyć. Niestety nie ma opcji wyłącz partially dla niektórych aplikacji, tylko to jest albo wszystko, albo nic. Chociaż Flex ostatnio z racji 150 chyba tysięcy użytkowników rozdawał 150 gigabajtów do końca roku, więc no tak. Ja zostawiłem Private Relay, bo mam 250 gigabajtów internetu do wykorzystania w ciągu najbliższych 2 miesięcy, także gitara.
Ale to zobacz, to jest ciekawe, że ten Private Relay ma też wpływ na no właśnie na rzeczy, których może byśmy nie przewidzieli, czyli no wiesz, właśnie ta kwestia tych aplikacji, ale na przykład u mnie jest tak, że no ze względu na to, że on wpina się do innych DNS-ów, to mi nie działa, nie działał mi NextDNS wtedy. Nie? W sensie, że po prostu był wyłączony dla tego urządzenia, które miało włączony Private Relay, więc niestety musiałem się tego pozbyć. Więc ja mam na wszystkich urządzeniach wyłączone, no bo bardziej mi zależy na tym NextDNS-ie. Ale no ciekawe, że jedna funkcja może aż tak namieszać i to już miesza raczej nam, jako użytkownikom, a nie jak wcześniej reklamodawcom, jak opcja właśnie wyłączenia śledzenia i tak dalej. Nie?
Więc... Na szczęście ten Private Relay to nie jest coś też takiego, bez czego nie da się żyć. W sensie to jest fajny feature, ale to nie jest tak, że on jest super istotny, nie? W sensie jakby lepiej go mieć włączonego niż wyłączonego, ale w tym wypadku nie jestem pewien, jak bardzo wartościowy on jest, szczególnie kiedy właśnie korzystasz z NextDNS-ów, nie?
No to wtedy... Znaczy, no jeżeli bardzo chcę, wiesz, no to myślę, że to jest dla bardziej high profile użytkowników, no nie? Tak. Że jeżeli naprawdę zależy im na schowaniu siebie i upewnieniu się, że nikt nie jest w stanie po IP wykryć, skąd klikają, to jest opcja dla nich. Nie? No, nie wiem, czy my jako zwykli użytkownicy aż tak bardzo koniecznie tego potrzebujemy. No tak jak mówisz, warto mieć, jeżeli faktycznie chcesz, ale nie trzeba. No i trzeba wziąć pod uwagę właśnie kilka takich rzeczy, które mogą nam wyskoczyć w trakcie i może się okazać, że niektóre rzeczy nie działają.
Ale to też jest tak jak z VPN-em,
nie?
Że na przykład jak się logujesz do VPN-a, to też nie wykorzystujesz tych na przykład zerowanych transferów, nie? Z jakichś konkretnych usług.
No. A co to ty chcesz ukryć?
Zupełnie bym o tym nie pomyślał, no. A co? Chcesz coś powiedzieć, Andrzej? Powiedz.
Nie, co ty chcesz ukryć, Orzech? Czy to tak cię prywatność interesuje?
Andrzej, ja bym chciał, żeby nikt nie wiedział, że ja wieczorami pod kołderką czytam tweety Krzysia Bosaka.
Oj. Ale co ja bym się nie przyznawał tak publicznie.
A to ja powiedziałem to na głos.
A jednak, nie pomyślałeś.
Lubię czasami popatrzeć, w jakiego faszysty nie chciałbym się zmienić. Słuchajcie, panowie, to ja mam jeszcze jedną taką rzecz odnośnie to będzie taki do bardzo dawnego odcinka, gdzie my z Wojtkiem głównie tak optymistycznie i hurra optymistycznie nawet rozmawialiśmy na temat Twitterka. Andrzej ogromnym fanem, ale my rozmawialiśmy na temat API, wersja druga. Pamiętasz, Wojtek, było coś takiego?
I... To było w zeszłym roku chyba w marcu o to ogłosili? Tak. Jakoś tak, no.
I w końcu jest tak, że faktycznie aplikacje zaczynają nie tyle, że doganiać dokładnie Twitter for iOS, ale zaczynają dokładać feature'y, które sprawiają, że na aplikacjach firm trzecich Twitter nie jest już tak bardzo wybrakowany.
I znaczy, to w ogóle chciałem znowu jeszcze raz pochwalić Twittera, że jednak poszli po rozum do głowy i teraz mamy tego owoce i właśnie chyba ten Tweetbot osławiony zresztą na iOS-ie dostał ostatnio update, nie duży.
Tylko na iOS-ie, więc ja na Macu na przykład nie mam tych feature'ów, ale można tworzyć ankiety, co ważne nie można w nich głosować.
What? Naprawdę?
Tak, tak.
Okej, dobra.
I dodali też ten feature, który sprawia, że możesz wybrać, kto może odpowiedzieć na twojego tweeta. Więc to też się pojawiło w tweetbocie, nie? Ale poza tym, głosowanie...
No i znieśli to ograniczenie użytkowników aplikacji, nie? W sensie, że nawet jeżeli powstanie nowa aplikacja do Twittera, zupełnie nowa, to kiedyś było tak, że mogło z niej korzystać tam 10 tysięcy użytkowników właśnie, bo tyle tokenów dostawała do dostępu do API Twitterowego, a teraz to znieśli i chyba już po prostu, nie wiem czy jakieś ograniczenie jest, ale na pewno nie aż tak niskie, więc wszystkie Twitterific, Feniksy i inne apki do Twittera teraz dostaną drugie życie i trzymam kciuki na maksa, bo to uważam, że to była właśnie jedna z większych sił tej platformy. Zresztą myślę, że to otwarcie API i bycie bardziej otwartym jest częścią takiej szerszej strategii, o której Twitter też mówi, czyli że chce się stać platformą, nie chcę rzucać open source'ową, ale chodzi o to, że jakby taką meta platformą, która do komunikacji międzyludzkiej ale jakby dostęp do niej będzie z dowolnej możliwej aplikacji i tak dalej, więc...
Chociaż aplikacja ewidentnie Twitterowa jest top priorytetem i jest też bardzo mocno rozwijana, a teraz jakby w dalszym ciągu prowadzą, wiesz, no są te spaces, które jak dla mnie to jest zupełnie zero seksu, ale pojawiają się communities, których akurat jeszcze nie mamy, ale już w aplikacji są i niektórzy użytkownicy mogą z tego korzystać. Teraz kupili właśnie...
Threader.
Tak, ale też kupili tą aplikację Sphere, o której kiedyś wspominałem. Zostali wszyscy kupieni. Właśnie dzisiaj mieli pierwszy dzień, czy wczoraj mieli pierwszy dzień w Twitterze oficjalnie. No, ale zostali kupieni, więc tam też jakby feature community się będą pojawiały. No, ja jestem dobrej myśli, ale jednocześnie robią rzeczy, które mają skłonić Andrzeja do tego, żeby się na Twitterze pojawił. Iż Andrzej będzie tak, uwaga. Ma być opcja podłączenia portfela kryptowalut po to, żeby móc wyświetlić. Jeśli masz NFT awatar, to będziesz mógł go wyświetlić i on będzie miał wtedy ramkę taką sześcienną, czy tam ilościenną.
A nie okrągłą.
Heksagonową.
Żeby wiadomo było,
tak,
że jesteś właścicielem tego obrazka.
Że jesteś właścicielem tego JPEGa w internecie.
Andrzej jest zachwycony.
Ja skomentuję może jak przeciętny użytkownik Twittera. Zamknij ryj, ty grubasie, i po chuj się odzywasz.
A do mnie co byś powiedział?
No.
Zrobiłem fajnie. No tak, ja tak, no. O NFT to już nawet mi się ryja szczępić nie chce, naprawdę. Wpadłem ostatnio w rabbit hole taki, że za dużo na ten temat wyczytałem.
No to opowiedz coś, no powiedz, dlaczego jesteś nagle mega hejterem.
Mega, i wiesz co, nie, tutaj chodzi, nic, czego już byśmy w podcaście nie powiedzieli, nie odkryje nowego, czyli że to są skamy stworzone po to, żeby pieniądze jakieś ewentualnie prać, wiesz, i tak dalej, ale znalazłem takie bardzo fajne konto na Twitterze, Crypto Guys Taking L's. I to są porażki ziomków od kryptowalut, od tak dalej, od NFT. I to jest niesamowite. W sensie, wiesz, że ludzie w community NFT naprawdę nazywają nas right clickersi? W sensie, nie, dlatego, że my robimy prawy i zapisz obrazek. Ale to jest niesamowite, bo na przykład wyobraźcie sobie, że... Są takie NFT, taka grupa, która nazywa się Bored Apes. Nie wiem, czy kojarzycie.
No, Bored Apes, tak. Tak. Zresztą tych małp jest kilka, chyba trzy rzuty były. Tak, Bored Apes,
Mutated Apes i coś takiego też były.
Jak był do sprzedaży ten kod na www, to chyba pojawiły się te małpy, tak mi się wydaje.
Tak, mogło tak być. I teraz z tymi małpami jest tak, że one są w ogóle takie OG NFT, w sensie, że to są takie NFT dla takich pierwszych, one bardzo szybko zaczęły być bardzo drogie. Mhm. Chociaż to też jest kwestia dyskusyjna, że są jakby... czy ktokolwiek je kupuje. I teraz sytuacja jest taka, że jest dodatek nazywający się MetaMask do Chroma, czyli właśnie portfel, żeby mieć Ethereum.
I na nim jest łoskojny zresztą.
Tak. I jest jakiś taki exploit, który na Discordzie NFT jest wiele różnych, każde community ma zwykle swój Discord, na którym oni mówią, że we're gonna make it i jakby totalnie jakby
tak,
pieniądze
się po pleckach,
tak,
i...
tak, tak, super wartość community najlepsze, w ogóle wiesz, community wokół 100 czy 1000 obrazków, które nawet nie są ładne, w sensie jakby obiektywnie nie mogą być uznane do końca za sztukę, bo wyglądają jak bardziej, nieważne.
Czy jest, i teraz, sztuka jest obiektywna.
No, i teraz sytuacja wygląda tak. Ktoś dostał link na Discordzie, który kliknął i jak on to kliknął, to sprawił, że wyszerował swoje dane z MetaMaska od razu.
O,
tak.
Interesting.
I stracił wszystkie swoje NFT, w których miał tam chyba właśnie 3 czy 4 takie małpy, czy miał parę małp, no ale parę różnych innych takich innych też NFT. I teraz on napisał wtedy na Twitterze, że to są zbanowane według niego NFT. Proszę ich nie kupować i jeśli możecie, to pobierajcie sobie te obrazki z internetu i zapisujcie u siebie na komputerze.
Żeby ten złodziej nie miał z nich żadnej wartości.
Tak.
Jak zrobił, i ty.
Tak.
We've gone full circle.
Tak, dokładnie, no. Czy moglibyśmy zamiast szczepionek zrobić coś takiego, żeby zarazić się słabszą wersją wirusa i tak w sposób zdobyć przeciwciała? To jest w ogóle tweet też, który jakby jakiś tam alt-rightowy aktywista na Twitterze wrzucił ze Stanów, że on się zaszczepić nie chce, ale on by chciał słabszą wersję wirusa i on wtedy zbuduje przeciwciała. Po prostu przepiękne, przepiękne. No, więc w przypadku NFT jest bardzo dużo osób, które robi takie pętle. W sensie to jakby nie jest, jak dla mnie to może być też jedna osoba, która ma 30 tysięcy multikont i prawdopodobnie też dużo się od rzeczywistości może to moje śmieszkowanie nie różnić. Ale no tak, wspaniałe. To jest po prostu, ja to konto w ogóle polecam, żeby sobie zaobserwować. Lubię rzucić okiem, co tam ciekawego się wydarzyło.
Lubię patrzeć na ludzi, którzy odnoszą porażki.
Chcę tylko powiedzieć, że to, tak, lubię, ale jakby chodzi o to, że jest Crypto Bros taking L's. Jest coś takiego też, że jakby, wiesz, to jest śmieszne, ale jest też trochę tak, że niektóre z tych historii są turbo przerażające i tutaj oczywiście zrobię tak, że wszyscy poczujemy się na koniec historii źle, bo są ludzie, jest przypięty tweet na tym koncie, to jest tweet, w którym są numery do jakby Suicide Prevention Helpline w wielu różnych krajach, ponieważ niektóre z tych tweetów, które jakby są tam wrzucane, czy historie, które są pokazywane, są takie, że wiesz, ktoś na przykład zarobił, wrzucił $30 i wyciągnął $50 z kryptowalut, więc namówił na przykład swoją rodzinę na to, żeby dała całe oszczędności, dostał $20,000, które w ciągu tylko dwóch dni zamienił w $2,500. Więc i wiesz, i to są naprawdę ludzkie problemy, ale z drugiej strony, kurde, no...
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a jak kupujesz, kurde, JPEGi w internecie, które możesz right-kliknąć...
Albo nie, jakąś nieistniejącą walutę,
tak, która mi się też bardzo
opiera się wyłącznie na zaufaniu społeczności.
Mi się bardzo też podoba na przykład to, że... W sensie podoba w takim kontekście, który pokazuje ewidentną dziurę NFT, jest na przykład to, że ktoś mówi, że będzie, w sensie jest jakaś grupa na przykład, która będzie mówiła, że robi jakiś nowy projekt, będzie na przykład robiła właśnie takie coś właśnie jak małpy, tylko na przykład coś tam żółwie, czy cokolwiek.
Zróbmy żółwie.
Tak, i teraz uwaga, ktoś przychodzi, kradnie wszystkie obrazki, które oni do tej pory wrzucili, wrzuca na rynek NFT i sprzedaje je jako ten i on zbiera kasę za to, nie? I oni wtedy piszą, proszę nie kupować, bo te nie są prawdziwe obrazki, które sprzedajemy, tylko to będą inne, nowe obrazki, które będziemy sprzedawać.
To tak jest jeszcze... Przypomniał mi się kabaret Rafała Paczesia, który, nie Abelarda Gizy, którego córka nazwała go Wszyscy trzymajcie kapelusze i mu się spodobała ta nazwa i dały jakąś nagrodę za to, że wykorzystał tę nazwę tam z 5 zł. I ta córka rozchocona tym przychodziła do niego następnego dnia i mówiła... To teraz tato, wszyscy dawajcie spodnie, wszyscy dawajcie bluzy. I tak jeden raz jeden mówi, że jak klasyka polskiego kina. Jeden hit i później całe do końca życia gówno robimy, odcinamy kupony.
Wspaniałe.
Oczywiście, że tak. No chyba największym problemem NFT jest tak naprawdę u zarania tej technologii jest
tak,
największy
to,
problem.
Tak, to jest też wspaniałe odkrycie.
Na tym, ja to wysyłałem Orzechowi i nie miałem okazji jeszcze opowiedzieć w podcaście, ale największym problemem NFT jest to, że ludzie kupując te obrazki, to wiadomo, że chodzi o dobra cyfrowe, to nie muszą być koniecznie obrazki, tak przecież mi się przyczepili do małp, bo jest je łatwo zapisać na dysku, ale tak naprawdę no, każde dobro cyfrowe da się zapisać na dysku w dość łatwy sposób, jak ktoś jest ogarnięty. W każdym razie problemem jest to, że nawet jeżeli kupujemy cokolwiek w formie obrazka jako NFT, to my kupujemy tylko do niego link.
Tak,
to znaczy informacja o tym, z czego jesteśmy właścicielem, to trafia do blockchainu w formie
linka.
Ej, ta
linka
morda
z giełdy.
Jest właścicielem tego linka, a nie tego obrazka.
I tutaj są.
I jeżeli giełda padnie, to nie ma informacji o twojej właścicielstwie i możesz sobie to wsadzić w dupę.
Decentralizacja miała być taka wspaniała, że wtedy jak kupisz sobie taką małpę, to wszyscy będą mogli sprawdzić, że kupujesz tą małpę, tylko że jeśli padnie w pewnym momencie prywatnie trzymana giełda, takich obrazków.
A takich giełd przy okazji powstaje teraz tak. Na pęczki i...
No to wtedy, jeśli to padnie, to żegnajcie, bo jakby wszystko, co miałeś, to spłynęło.
I przy okazji, jesteś właścicielem linka wtedy.
Jesteś właścicielem linka, tak. Ty możesz sobie kupić link.
Na jedno wychodzi w sumie.
To nawet jest link, który wam wysłałem a propos, wam wysłałem screenshoty, gdzie twórcy NFT, który został stworzony na hackathonie, jakby prototyp, stwierdzili, że jakby to nie dadzą z powodu technical limitations wrzucić faktycznie obrazków do blockchaina, więc pojawiły się linki i oni sami powiedzieli, że totalnie NFT nie powinny działać w taki sposób, jak teraz działają oni mówią, że to jest jakby scam na tym etapie. I jeszcze jest wspaniała sytuacja, z racji tego, że to są linki i obrazki mogą reagować na to, na przykład gdzie są wyświetlane, czy w jaki sposób są wyświetlane, no bo można jakieś takie rzeczy modyfikować, że jeśli coś jest tutaj, to wygląda tak, a jeśli coś jest tutaj, to wygląda tak. No to Moxie Marlin Spike, czyli twórca Signala, stworzył jednego NFT. I to jest NFT, który zależnie od tego, w jaki sposób jest wyświetlany, wyświetla się w taki sposób. Znaczy, jak wejdziesz na jedną giełdę, to on wygląda tak, w sensie to jest jakieś takie abstrakcyjne kształty, na innej giełdzie to jest jakieś abstrakcyjne kółeczko, a jeśli kupisz i będziesz właścicielem tego NFT, to w twoim portfelu wyświetla się emoji-kony kupy.
Ale poczekaj.
Został zbanowany z giełd. Za to,
tak myślę, bo rozumiem, że...
Nie, to jest dalej ten sam obrazek.
Kilku giełd podał ten sam link i jeżeli kupiłyby dwie osoby na różnych giełdach, to
dalej jeden blockchain, nie?
Okay.
Więc to jakby, ale chodzi o to, że i nagle to zdecentralizowane wszystko powiedziało, że nie będzie sprzedawać tego obrazka, ponieważ będzie wyświetlało się kupa. Więc to taka ciekawostka. NFT wspaniałe, naprawdę. Mówię, wpadłem niestety w tą króliczą dziurę i jak tylko widzę, że widzę, co tam się dzieje, to mam takie... Okej. Okay. I pamiętam, jak kiedyś mówiliśmy, ej Wojtek, może ja powinienem kupić jednego NFT, żeby wiedzieć, co w tym siedzi i tak dalej. I nawet przez chwilę chciałem to zrobić i tylko się wtedy pomyliłem o 1-0 przy walucie, bo 1-0 za mało wpisywałem, ile chciało. A by the way, teraz na przykład pojawiają się nowe projekty, które mówią, to za to, żeby wytworzyć tego NFT, musicie zapłacić na przykład 5 Ethereum. To w tym momencie jest ile? 4000 dolarów, tak, za jedno? 20 tysięcy dolarów za to, żeby wytworzyć ten obrazek?
Co, po prostu? Nie śledziłem ostatnio kursów, kurde.
Andrzej biedny, zagubiony. Ale
to straszne, bo Andrzej zwykle wiedział też, ile kosztuje.
Tak, ja tak z głowy zawsze wiedziałem, a teraz widzisz.
Jasne, że tak. On ma w domu na telewizorze sobie wyświetla na żywo przynajmniej 10 różnych coinów. I zresztą nie wiem, czy wiecie, ale na TikToku, jak odpalicie TikToka i niestety algorytm wam podrzuci takich, kurde, kryptoświlów, to jest przerażające, jak wygląda.
Jezus mi...
Masz tak, 3 coiny, które musisz mieć w swoim portfelu, stary. I przejeżdża tym telefonem po tych wykresach, nie? Patrz, tutaj było na 003, dzisiaj jest na 01, człowieku. Wiesz, ile zarobiłeś, mordo? Mówiłem ci o tym przedwczoraj.
Lepszy jest taki ziomek, który, nie wiem, on pokazuje wykres giełdowy, wiecie, ten z takimi ze świecami i tak dalej, taki ten. I on się kończy w pewnym momencie na dniu dzisiejszym. I on patrzy na ten wykres, po czym rzut jest na jego zeszyt, na którym on ten wykres rysuje i jak dochodzi do dnia dzisiejszego, to robi do góry. Po prostu, wiesz? Do góry.
Narysował.
I napisał, kupcie.
I teraz tak. Ludzie, którzy go obserwują, a jest ich pewnie kilkanaście tysięcy przynajmniej.
Lekko.
Kupują, nie? I
no
cena
skacze.
Rośnie, bo przecież z bardzo małego wolumenu, tam nie wiadomo, ile tego jest, ale wiesz, powoli rośnie i nagle się okazuje, miał rację, słuchajcie, miał rację. No i się nakręca. A później on sprzeda wszystko, co miał do tej pory, zarobi na tym kasę, a nikt z tych ziomeczków, co tam kupowali, nic na tym nie zarobią, bo jak on sprzeda, wiesz...
Większość.
50% jakby w ogóle coinów, które są na rynku, nagle się okazuje, że ich wartość po prostu... tak było zresztą z tym coinem powiązanym ze Squid Game, bo po prostu zrobili coin Squid, nie? No bo przecież dlaczego nie? Zajebista nazwa. I cena coina tak rosła, inwestorzy coś się pojawili, ktoś tam nakupił i nagle frup na zero. Jednego dnia. Zero, zniknęli. Nie ma ziomeczków.
Tak. O. Ileś milionów dolarów wyparowało tak nagle.
Więc jeżeli chcecie jakąś lekcję wyciągnąć z naszej tutaj pogadanki,
to nie inwestujcie w coś, czego nie znacie.
To na pewno.
I każda inwestycja i każde wydawanie pieniędzy na giełdzie i instrumentach finansowych giełdopodobnych wiąże się z ryzykiem utraty wszystkich włożonych pieniędzy.
Całości kapitału.
Zdecydowanie tak.
Bierz przykład ze mnie, ja jestem głupi,
no,
ale nie na tyle, żeby jednak dojść do kupienia NFT. A wiem niestety, że Wojtek, ja wiem, że my mamy w swoim otoczeniu, nie takim najbliższym, ale mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy na przykład kupują NFT.
No i okej, niech sobie kupują. Jakby ja nie mam z tym problemu. Jeżeli nie lubią pieniędzy, tak jak ty, to proszę bardzo. Ja tylko chcę zaznaczyć, uważajcie, co robicie z pieniędzmi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, ja nadal, mimo tego, co się dzieje w ogóle wokół tego NFT, to nadal uważam, że czeka nas przyszłość taka, że dobra cyfro... Znaczy, czy to jest na pewno przyszłość, czy to nie jest już teraźniejszość? Przecież już dzisiaj możemy skórki w grach kupować za pieniądze prawdziwe, nie? Jakby to jest tylko tyle. NFT jako takie, czy jako otwarcie nowego, jakby nowego okna w tym świecie, szczególnie w grach, będzie polegało na tym, że ty będziesz mógł dodatkowo, oprócz tego, że sobie tą skórkę kupisz, to jeszcze ją sprzedać możesz, bo ona będzie przywiązana tylko do ciebie, bo będzie jakaś customowa, będzie coś tam, nie? Kupisz jedną, jedyną, która istnieje na rynku, albo jedną ze stu. Więc jakby forma NFT czy jakiegokolwiek kupowania cyfrowych produktów w grach, czy w metaversie, czy wherever, po prostu będzie polegać na tym, że będzie można, będzie powiedzmy giełda, że przy każdym tego typu przedsięwzięciu będzie giełda, gdzie możesz faktycznie sprzedawać te rzeczy. Zresztą Steam jest też dobrym przykładem do tego, że przecież skórki z CSK można sobie bezpośrednio na Steamie sprzedawać i tam jakieś parę groszy zawsze wpadnie.
Tylko tam sytuacja jest trochę taka, że to jest użyteczne, że to właściwie, wiesz, bo że istnieje jakiś digital good, który za tym stoi, który jest useful. Wiesz, o co chodzi? Bo jak kupujesz skórkę do CS-a, to możesz założyć i ją mieć i używać jej grając w grę komputerową. Jak kupisz sobie
awatar, małpkę też sobie możesz ustawić,
ja
wiesz.
Też mogę sobie ustawić dokładnie tą samą małpkę na awatar.
Ale nie będzie w chrześcijannym tym.
I teraz najlepsze jest to, że może być. Bo ja mogę wrzucić tego samego JPEG-a na giełdę, wymintować go i włożyć.
No ale to mintowanie jest drogie akurat, ale zgadzam się.
Ale wiesz,
się,
w sensie to jakby to przed niczym nie chroni, nie? Absolutnie. Bo każdy może sobie NFT stworzyć, nie? I na tym to ma wszystko polegać. I to, że stworzę sobie kopię tego samego obrazka, to jakby jest na blockchainie. To bardzo mi się podobało też, właśnie widziałem ten taki meme, gdzie on się kończy, gdzie masz tego chłopka i potem masz tego samego chłopka, który ma te oczy takie skośne, w sensie takie brwi
zdenerwowane takie.
Tak, że i w pierwszym takim okienku było napisane chyba, że it's all true because it's on the blockchain i ktoś, a w drugim obrazku było how do you know that it's true? No i wtedy on się był taki zdenerwowany, no bo jakby to, że coś jest na blockchainie, to znaczy, że oczywiście jest na blockchainie, jest zweryfikowane przez wszystkich, tylko kto powiedział, że informacja, która się na tym blockchainie pojawiła, jest zgodna z rzeczywistością? W sensie, wiesz, że wysłałem, w sensie, że o, jak będzie, ktoś chce mówić, że blockchain będzie, na przykład, jak będziesz miał rekrutację do pracy, nie? Że na blockchainie będzie, będzie informacja na temat, na przykład, twoich poprzednich pracodawców i ona będzie potwierdzona przez twoich poprzednich pracodawców, więc jak ktoś wejdzie na blockchain, to będzie mógł zobaczyć. Jakby oni mogą zweryfikować coś zupełnie nieprawdziwego z jakiegokolwiek powodu i co dalej.
No tak, bo może kogoś poprosisz, żeby ci kliknął, że pracowałeś u niego. No to jakby możliwości oszukania systemu jest tak samo dużo jak teraz, no, bez blockchainu.
Więc ja po prostu mam, więc wiesz, to, że jestem, byłem już od początku w jakiś sposób nastawiony, że a teraz jak wszedłem w ten temat, to się okazało, że zupełnie jestem nieprzekonany tej sytuacji. No ale też.
No. To panowie, czy jesteście przekonani co do pomysłu, którego już w sumie widziałem realizację, ale teraz jak się zagłębiłem znowu, to nie za bardzo widzę, czyli pomysłu YouTube'a na to, żeby schować licznik łapek w dół, bo łapki w górę będą miały być liczone, a łapki w dół w założeniu mają przestać być liczone. I żebym wam powiedział interesującą rzecz, to pod filmem z 10 listopada, który anonsuje to na YouTube Creators kanale, który ma 1 500 000 wyświetleń teraz, jest 14 tysięcy łapek w górę i 153 tysiące łapki w dół. Więc chyba domyślam się, jeszcze co myśleć na ten temat community. A to ciekawe, że na tym filmie to widać. Ale i faktycznie ja chyba widziałem, wydaje mi się, u Brownlee'ego ten był tak. Jakiś wideo, które nie miało już licznika, ale teraz widzę, że to samo wideo, bo on napisał Dear YouTube, jakąś taką odezwę swoją, w której się sprzeciwia temu pomysłowi i teraz już widzę licznik tych łapek w dół. Ja w ogóle chciałem zapytać, co wy na to, bo plan niby jest taki i w założeniu jest w jednym z tych powodów głównych wylistowane to, że ma to chronić twórców, szczególnie tych mniejszych, przed tymi rajdami hejtowymi i żeby zobaczyć, żeby widzieli inni użytkownicy, czy no właśnie inni użytkownicy, bo sam twórca widzi w swoim panelu, ile ma łapek w dół. Tak. I żeby inni użytkownicy nie widzieli tego i jakoś nie przyczyniało się to do szerzenia nienawiści, albo że też miało to niby w założeniu i też w tym wyjaśnieniu było niby to, że tak, że w ramach fazy testowej niby faktycznie było mniej takich rajdów, że ludzie się skrzykiwali i robili, łapkowali w dół wideo, żeby mu jakkolwiek zaszkodzić temu wideu czy temu twórcy.
Ja mam opinię na ten temat taką, że uważam, że to jest zły pomysł i powód mam jeden i dość prosty. Wpisaliście kiedyś na przykład, jak była premiera, miał nadejść Marvel druga część Infinity Game i się wpisywało trailer na YouTubie, to oprócz jakby jak nie było jeszcze oficjalnego trailera, to były nieoficjalne trailery, które były fejkowe i po tym, że można było poznać, że są fejkowe tylko po tym, że miały od groma minusowych łapek w dół, że to jest fake content, nie? Bo on był podpisany oczywiście jako first real trailer revealed, no nie? I nie masz innej metody obronienia się przed tym w systemie, na zasadzie, żeby pokazać jako community, słuchajcie, drodzy użytkownicy YouTube'a, którzy będą na tym filmie, ten filmik jest fejkiem i dlatego ma 1 000 000 łapek w górę, nie? No bo jakby to nie będzie tak, że ktoś wrzucił ten filmik i stwierdzi, o nie, oni mówią, że to jest fake, to ja może zmienię opis albo może usunę to wideo, żeby nie wprowadzać w błąd. Gówno, prawda, będziesz miał, wiesz, ileś set tysięcy dolarów dostajesz za to, że ten filmik jest na top 1 i ma 1,5 miliarda wyświetleń czy ileś tam. I oczywiście napompowałem te liczby, ale to już wiecie, bo słuchajcie...
No, musiałbyś mieć musiałbyś monetyzację mieć na tym koncie, ale to jest też kwestia taka, że ja na przykład chyba największą użyteczność tych łapek w dół widzę po jakichś takich tutorialowych treściach. W sensie, że jeśli tak, na tutorialu masz połowę w dół, połowę w górę, to znaczy, że coś się dzieje, że to niekoniecznie może być najlepsze spożytkowanie twojego czasu.
Ostatnio znalazłem tutorial, bo chciałem zrobić tak, żeby puścić muzykę z Apple Music w moim streamie, jak grałem w karty na Twitchu i wpisałem na YouTubie, żeby zobaczyć, jak to się robi na Macu, bo zastanawiałem się, czy mogę to zrobić systemowo. I był filmik, który był napisany tutorial. Ziomek zapomniał to wyjaśnić. W komentarzu napisał, że on to pokazał, że u niego działa i zapomniał wyjaśnić, jak, ale wrzucił w to. Ten filmik ma 3 lata na tym etapie. I on zapomniał w tutorialu, który jest napisany. Tutorial napisany jest w komentarzu. Zapomniałem, żeby pokazać, jak to zrobiłem.
Doskonałe. Ale tak, jest to na pewno ważny argument, bo faktycznie... Jak inaczej ocenić, że dana treść jest po prostu słaba, bo rozumiem, że to że jakby wszystkim zależy na tym, żeby na YouTubie były tylko najlepszej jakości materiały i były wartościowe i tak dalej, i tak dalej. To jest takie bardzo idealistyczne, ale no, nie jest tak. Po prostu jest też bardzo, bardzo dużo syfu i jakoś ten syf musimy oznaczyć jako użytkownicy, żeby, nie wiem, ostrzec innych właśnie po to, żeby nie marnowali czasu, no bo tak naprawdę to jest najcenniejsze, co mamy. To jest czas, nie? I zgadzam się, z tutorialami jest problem, czy w ogóle no jak inaczej pokazać dezaprobatę, bo jakby pokazać dezaprobatę można, dajesz tą łapkę w dół i twórca danego filmu będzie miał tą informację, zgadza się. No ale tutaj teraz myślę, że YouTube oczywiście no miał niezły pomysł, żeby sobie z tym poradzić, bo zgadza się, że takie rajdy zdarzały się i faktycznie były takie filmy, które były łapkowane w dół na siłę przez bardzo duże community jednego YouTubera, bo walczył z innym YouTuberem, tam się pokłócili, whatever, no w ogóle wiesz. Tylko że ktoś, kto ma łeb na karku i jest YouTuberem od jakiegoś czasu, doskonale wie, że łapka w dół jest tak samo wartościowa jak łapka w górę, jeżeli chodzi o algorytm. I w filmach przede wszystkim chodzi oczywiście o czas oglądania, ale te łapki też dokładają się do algorytmu. Więc jeżeli masz dużo, chodzi o wywołanie reakcji. Jeżeli ktoś kliknął łapkę, napisał jeszcze komentarz, że jesteś głupi i masz gruby brzuch, to też super, bo to znaczy, że ten film jakieś emocje wywołuje, a YouTube'owi o to chodzi, żeby filmy wywoływały emocje, pozytywne czy negatywne, ale jakieś tak. Więc te baby z Radomia też dostawały łapki w dół, ale były popularne, no bo po prostu poruszały ludzi, nie? Więc rzeczywiście może być tak, że generalne jakby, że poziom łapkowania w dół spadnie, no bo ludzie poczują, że bo w ogóle to myślę, że YouTube się już z tego nie wycofa, znaczy nie sądzę, nie wiem co się zadziało pod tym filmem Marquesa Andrzejku.
Wszyscy piszą, że ma rację i ma 350 tysięcy łapek w górę i 1300 łapek w dół, więc jakby ja teraz tego filmu nie widziałem, ale widzę, że chyba ludzie zgadzają się z tym, co ma do powiedzenia.
No raczej tak, raczej.
Kurczę, ja pierwszą instynktowną reakcję miałem tak, że chyba się nawet ucieszyłem i to było dość paradoksalne chyba. Im więcej o tym myślę, tym więcej wad widzę, chociażby właśnie nawet w tych treściach tutorialowych, czy w takim gównokontencie, który faktycznie te łapki w dół sporo mówią, ale mam czasem wrażenie, że łapka w górę była takim właśnie narzędziem, którego ja w internecie nie lubię, czyli takiego przyjścia i obsmarowania czegoś, tylko po prostu takiego sprawienia, że jesteś człowiekiem, który lubi, jak świat płonie. Tego nie za bardzo lubię w ogóle w internecie, więc miałem wrażenie, że to może być jakiś sposób na zwalczenie tego trendu. Z drugiej strony, no jest to jakaś użyteczna informacja.
Co nie teraz tylko dla twórcy.
No tak, tak, tak.
To jest ważne, nie? Bo dla użytkownika, dla twórcy, no okay, tak, tak. Ale dla użytkownika, który ogląda dane wideo. Tak.
No dla twórcy też informacją jest, nie wiem, watch time, który ma sekundę i ludzie uciekają, bo to nie jest to albo 10 sekund, albo w ogóle mało wyświetleń na kolejnych materiałach. No to nie musi mieć specjalnie nawet tych łapek w górę i w dół, które coś mu sygnalizują. To myślę, że większą wartość dla twórców ma właśnie z tego, co mówisz, Wojt, czyli ta reakcja wpływa na jego pozycję na polecankach, na stronie głównej, w wyszukiwaniu przez użytkowników, którzy subskrybentami lub fanami tych treści, oglądaczami regularnymi nie są, więc im się to naturalnie nie rekomenduje, więc myślę, że tutaj to ma dość duże znaczenie. Ale ja też nie mam czegoś takiego, że jak mi zabiorą łapki w dół, to ja będę płakał i będę protestował przed siedzibą Google'a.
Już się zaczęły pojawiać nowe metody na łapkowanie w dół.
Czyli?
Polega to na tym, że jedna osoba pod filmem pisze komentarz dislike i ludzie dają lajka temu komentarzowi i już wiadomo, że to im się nie podobało.
Tak jest.
Rozumiem. Wiesz, to na pewno ludzie sobie poradzą, jak to typowo, nie?
Tak. Chociaż zabraknie już tych komentarzy typu nie wiem, kto to jest te 39 osób, które dało tu łapkę w dół.
Tak, tak, no.
Ale YouTube może się chyba wycofać jeszcze z tego, nie?
Znaczy, wiesz, no mogą robić co chcą, ale wydaje mi się, że no, ogłosili, wiesz, dość szeroko duży rollout, szczególnie, że oni naprawdę robią dużo badań. To też, żeby było jasne, to nie wyszło z niczego i oni mają naprawdę hard data do tego.
Podejrzewam, że mają podpięte Google Analyticsy.
Może tak. Była środa, owocowa środa i stwierdzili, kurde, coś byśmy się wymyślili, nie?
Coś bym, że zakręćmy w tym kotle trochę. Niech coś tam się zadzieje. Więc no mają twarde dane i myślę, że ta decyzja pewnie nie była łatwa, ale jak każda decyzja na platformie YouTube'owej od razu sprawiła, że wszyscy nagle, wiesz, krzyczą, nie? Na siebie. Ale nie wiem, myślę, że za 2-3 miesiące w ogóle o tym zapomnimy, jeżeli to zostanie, a myślę, że zostanie i po prostu, wiesz, to teraz fala oczywiście reakcji jest dość duża, no bo jest, to się faktycznie zaczęło dziać, bla, 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 ale naprawdę za miesiąc już w ogóle nie będziemy o tym myśleć i faktycznie może się okaże, że ten oręż w postaci łapek w dół zostanie wybity przynajmniej tym, którzy go nadużywali, nie? Ci, którzy nadal chcą tam łapkować w dół, proszę bardzo, będą to robić i to będzie informacja tylko dla twórcy. I może, no nie wiem, no nie jestem tutaj sędzią i trudno mi powiedzieć, no ja byłem niby twórcą przez jakiś czas, ale ja nie zwracałem
dalej,
uwagi za bardzo na to.
W naszym serduszku.
Jesteś, tylko tak, kanał zawieszony.
Oczywiście.
Tak.
Zawieszony, no.
Tak zwany hiatus.
Wszystko zawieszone Sabatyka. W moim życiu jest typowe. Wojt to jest mistrz zaczynania projektów. Pozdrawiam.
Ale z drugiej strony, w sensie Jesłos, zaraz będziemy mieli 8 lat.
Lat. To jest naprawdę jedyna rzecz, którą robię regularnie i mi się podoba nadal. Lubię to robić, kocham to robić i mam nadzieję, że będę to robił bardzo, bardzo, bardzo jeszcze.
8 lat.
No.
To jest dużo lat.
Dużo. Prawie bardzo dużo. No, że świeżak. Spokojnie. Ty też swoje 8 lat stukniesz.
Czy to jest groźba?
Jak będzie ci się chciało? No nie wiem, no to jest to pytanie do twojego serduszka i twoich przekonań. No. Jak tam siedzi w środku? Czy się chce, czy się nie chce?
Panowie, ja myślę, że możemy zamiast zaczynać jakikolwiek nowy temat, możemy powiedzieć sobie stop.
Oczywiście.
Czekaj, jak to było?
Kiedy powiem sobie to...
Poczekaj, spokojnie, ja jeszcze mam ważną rzecz do powiedzenia. Na naszym cudownym forum pojawił się wątek, na który chcę, żebyście zwrócili uwagę.
No tak.
Ponieważ Adam z Kubą podjęli rękawice i naprawdę już się dużo napracowali, a jeszcze przed nimi naprawdę mega dużo roboty. Ale szacun, że się zaangażowali, naprawdę bardzo dziękujemy. I jest organizowane w tym roku Secret Santa jest łosowe.
Tak.
I żeby do niego dołączyć, to musicie koniecznie wypełnić formularz, który jest zamieszczony na forum. Orzech na pewno tutaj linka do tego tematu wrzuci w opis odcinka. Zasady są naprawdę proste, w takim sensie, że wypełniamy sobie ankietę, później organizatorzy w postaci Kuby i Adama z nami się kontaktują mailowo, znaczy ze wszystkimi uczestnikami i mówią, kogo wylosowaliśmy, bo będzie losowanie, będzie dopasowanie określonych użytkowników do siebie. Są założone takie opcje, że można wykluczyć niektórych użytkowników, jeżeli na pewno nie chcemy być z nimi sparowani.
Tak, ja wykluczyłem was.
Bardzo, ale ja też. Ja też, serio, bo ja mówię, ja to by było głupie, jakby kurde, żeśmy dyrektorzy
ja
się sobie
ja
sami...
Ja zrobiłem dla ułatwienia, jest taki link, który jest... ewp.pl / secret santa 2021. Ale on oczywiście będzie w opisie odcinka.
Tak. Bardzo fajnie. No i zasady są takie, że dostajecie osobę wylosowaną, której macie kupić prezent. Prezent ma mieć minimum wartość 50 zł. Tak. No i oczywiście no, staramy się dopasować ten prezent do potrzeb i chęci i ulubionych rzeczy.
Tak. Są też ta ankieta między innymi, nie tylko jako chodzi do kogo wysłać, na jakich i akces do całej akcji, ale też jedną z istotnych elementów jest to, żeby opowiedzieć, co się lubi, jakie książki, filmy, aktorów, sportowców, jakie są hobby, jakie są konsole, jakie są platformy do grania, streamowania, cokolwiek. Takiego, żeby faktycznie ten Santa mógł wiedzieć, co robi.
Dokładnie, dokładnie. Więc naprawdę zachęcamy, jeżeli chcecie wziąć udział, to jest bardzo fajna akcja. Zresztą no, wiadomo, że skopiowana z zachodu jak wszystko, bo na Reddicie jest taki jeden chyba z największych Secret Santa w ogóle ever w internecie, ale działa niesamowicie, bo tam nawet Gates brał udział, pamiętam, że była taka...
Ciekawe, co
no, naprawdę, w sensie Bill Gates normalnie wysyłał ludziom, wiesz, takie wielkie paczki z Microsoftu.
Fajnie.
Tutaj niekoniecznie wielkie paczki, ale na pewno no bardzo fajne rzeczy można dostać i myślę, że warto wziąć udział, bo jest to po prostu super akcja.
Bo to nawet nie chodzi chyba o to, co się faktycznie dostanie, ale ten element zaskoczenia takiego, żeby zobaczyć, kto co na podstawie tej ankiety wykminił. To myślę, że też będzie fajne i robienie tego i no jasne, później dostanie. Tak. Niekoniecznie to będzie, wiesz, prezent, który zmieni wasze życie, bo umówmy się, że kiedy się kończy 12 lat, to już takie prezenty na święta się też kończą, że Jezus, moje życie stało się dużo lepsze.
PS2, tak, no way!
Tak.
Then it's Nintendo!
Tak jak ten klucz. Tak, ten
albo jak jeden z filmików w internecie. Oh, it's an avocado, thank you.
No to było banana. It was a banana.
I banana też, tak. Ale są właśnie takie, że z awokado. Także... Żeby było miło, żeby było fajnie, wypełnijcie ankietę, weźcie udział. My też bierzemy udział, więc może być tak, że nas wylosujecie, więc to
albo my was. Już...
Albo my, to na pewno.
Was na pewno. Ja chciałem tylko na sam koniec jeszcze powiedzieć, że patreon.com/YWP serdecznie zapraszamy do tego, żeby dołączyć do naszych patronów, bo my właśnie teraz zamykamy ten odcinek i za chwilę słyszymy się w dodatkowym półodcinku afterdarkowym dla naszych patronów. Pa!
Pa, pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.